jakoś nie słyszę aplauzu, odpowiedzi, ale myślę, że nasz brat to wyraźnie wyartykułował. Czy się zgadzamy z tym, co on wyraził w modlitwie? Pokój Boży wam, bracia i siostry. Chwała Bogu. No cieszę się, że przynajmniej to znajduje akceptację, aby ten, który jest dla nas ostoją, skałą naszego zbawienia i w jego imieniu tutaj spotykamy się i również przybyliśmy na to, żeby uczcić, wywyższyć jego imię. Chciałem dzisiaj mówić o sytuacji, która wytwarza się coraz bardziej w dzisiejszym świecie, mianowicie o tak zwanej wolności ludzi, którzy nawrócili się do Boga. Zatytułowałem to być albo nie być członkiem jakiejś społeczności, członkiem Kościoła. Jak Biblia pokazuje nam, jakie fragmenty Słowa Bożego wskazują nam na to, czy jest nam potrzebne członkostwo społeczności dzieci Bożych, czy nie. Ta tendencja do tej wolności, do tej niezależności od jakiejś, załóżmy, zgromadzenia, grupy osób wyznających Jezusa Chrystusa jest coraz bardziej powszechna. A ja myślę, że warto spojrzeć na Słowo Boże, warto przyjrzeć się niektórym wersetom i móc ustosunkować się do tego właśnie nie na podstawie pewnych myśli, pewnych zwrotów, pewnych określeń czy zobowiązań ludzkich, ale przede wszystkim to, co mówi Słowo Boże. Chciałbym, abyśmy rozpoczęli dzisiejsze nasze rozważanie Słowa Bożego od 16 rozdziału Ewangelii Mateusza. I tutaj przeczytam fragment od 13 do 19 wersetu. Ewangelia Mateusza, wielu z nas ten fragment Słowa Bożego zna. Jest to wyznanie Piotra o Jezusie. Wielu ludzi bardzo szeroko dyskutuje, jaki jest sens tej wypowiedzi i tej relacji samego Pana Jezusa z Piotrem i pozostałymi tutaj uczniami. A więc rozpoczynamy badanie Słowa Bożego od fragmentu Słowa Bożego z Ewangelii Mateusza, 16 rozdziału i od 13 do 20 wersetu. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: ty jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przekazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na wypowiedź Pana Jezusa. Tutaj w tym fragmencie, jak widzimy w tej konfrontacji z uczniami, Pan Jezus, wiedząc, jaką ma misję do wykonania, ale również przybliżał się ten czas Jego odejścia, ale również wypełnienia Jego służby. Uważam, że chciał tutaj jednoznacznie swoim uczniom rozwiać wątpliwości, a z drugiej strony być pewnym, że oni generalnie rozumieją Jego przyjście, rozumieją Jego misję i wiedzą, kim On jest. I tutaj w tej wypowiedzi Pana Jezusa, który mówi w 18 wersecie: ja ci powierzam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Bez względu na to, nie chcę wdawać się w polemikę w tej chwili i tą tezę, że Kościół jest zbudowany na Piotrze jako opoce, z którym osobiście się nie zgadzam, ale chciałbym zwrócić uwagę na tą drugą część tego wersetu, który Pan Jezus mówi: na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Z całego przesłania, jakie otrzymaliśmy od Boga w postaci Słowa Bożego, wynika jednoznacznie i dobitnie, że jedyną opoką, którą jest, na której budowany jest Kościół, jest nikt inny jak Jezus Chrystus. Amen. I tutaj, tak jak powiedziałem, nie będę wdawał się w dyskusję i polemikę. Myślę, że z tych wersetów, które będziemy mogli tutaj śledzić, również będzie to jasno wynikało. Ale widzimy słowa Pana Jezusa: to ja zbuduję Kościół. To ja zbuduję nie kościoły. Zwróćcie uwagę, że słowo Kościół jest wymieniane w Słowie Bożym w liczbie pojedynczej. Jeżeli chodzi o Kościół, jest jeden powszechny Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa. Inaczej mówimy ciało Jezusa Chrystusa. I my również wiemy, kiedy stajemy się tutaj członkiem tego Kościoła, tego zgromadzenia dzieci Bożych. Kiedy jesteśmy tymi, którzy wstępują w tym momencie i są przyjęci, zaakceptowani przez Boga jako Jego dziecko. Kiedy wracamy do Bożej rodziny. Myślę, że nauczanie Pana Jezusa, jak i apostołów w późniejszym czasie jednoznacznie mówi: musisz się odrodzić. Musisz się odrodzić i kiedy ty upamiętasz się, upamiętanie, czyli metanoia, przemiana, przewartościowanie pewnych rzeczy, kiedy dowiadujemy się o Panu Jezusie i w sercu swoim uwierzymy, zaakceptujemy Jego poselstwo, Jego zwycięstwo i ofiarę na krzyżu, które otwiera nam drogę do Królestwa Bożego. Kiedy staje się naszym osobistym Panem i Zbawicielem, kiedy uwierzymy i akceptujemy to i zwracamy wzrok i idziemy ku Niemu, że te wszystkie rzeczy, które były dla nas ważne w tym naszym życiu, autorytety świata i to, co nas, załóżmy, bardzo nęciło, zwracamy, zostawiamy za sobą i zwracamy się ku Bogu. W tym momencie, kiedy to wyznajemy swoimi ustami, zazwyczaj wyznawano to przy chrzcie. Dlatego Marek mówi: kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. A więc kiedy przyjmiemy chrzest, widzimy tutaj, wstępujemy do Bożego Królestwa. Stajemy się dziećmi Bożymi. Przeczytam tutaj ogólne stwierdzenie apostoła Pawła, który jakby posegregował ludzi. Tych, którzy mniej lub bardziej byli zbliżeni do Boga. Pierwszy list do Koryntian, jakbyśmy otworzyli tutaj dziesiąty rozdział. I w tym fragmencie Słowa Bożego apostoł Paweł dzieli i mówi, wymienia taki podział: nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu, Kościołowi Bożemu. A więc widzimy, że tutaj ten podział ludzi jest odrębny naród Izraela. Widzimy tutaj wymienia Greków, ale nie przyjmujmy jako tylko grupę narodowościową Greków, ale było to popularne określenie pogan. A więc widzimy Żydzi, Greci, Grecy i ten, powiedziałbym, ostatni trzon, którym jest, to jest grupa, którą tu nazywa Kościołem Bożym. A więc są to ludzie, którzy są zgromadzeni pod sztandarem Jezusa Chrystusa. Kościół w tym tłumaczeniu, można powiedzieć, z greckiego eklesia, a więc składa się z tych dwóch członów ek, co jest z, i kaleo, wezwanie. Tłumaczy się to eklesia jako powołanie, a więc ludzie, którzy zostali powołani przez Boga. Znajdujemy ten fragment Słowa Bożego i takie uzasadnienie w wielu fragmentach, ale przytoczę jeden z Dziejów Apostolskich, który ujmuje te rzeczy, które mówią o tym, kiedy stajemy się tym, można powiedzieć, Kościołem duchowym, który jest ciałem Jezusa Chrystusa i którego głową jest sam Pan Jezus Chrystus. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, tutaj w tym fragmencie przeczytam tylko jeden werset na razie, 39. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. To jest powołanie. Bóg porusza serce. Dzisiaj Duch Święty, który spełnia tą misję na ziemi, który przekonuje ludzi o grzechu, o Bożej sprawiedliwości i o sądach, widzimy właśnie, jest to dotknięcie serc ludzkich przez Boga. I kiedy my przypatrujemy się wypowiedzi apostoła Piotra w dniu zesłania Ducha Świętego, ten apel, który kierował do tych Żydów, którzy byli bardzo dotknięci tą informacją, którą apostoł Piotr im przekazał, że to oni zabili i ukrzyżowali Zbawiciela w sobie Jezusa Chrystusa, kiedy oni poruszeni tym i zawołali do Niego w 37 wersecie, jak widzimy, co my teraz mamy czynić, jakie jest dla nas rozwiązanie, jaki dla nas jest ratunek. Apostoł Piotr odpowiada im w 38 wersecie: upamiętajcie się, niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. A więc można powiedzieć, że to sam Pan Jezus powiedział: to ja zbuduję mój Kościół. To nie jest czynnik ludzki ważny. Ludzie budują sami kościoły, robią różnego rodzaju denominacje, dzielą się i tak dalej, ale również tworzą. Tworzą sobie swojego Boga, tworzą swój, całą liturgię i wszystkie zwyczaje i zakładają Kościół. Musimy sobie zdać sprawę, że prawdziwy Kościół jest jeden. Jest to Kościół Jezusa Chrystusa, założony na Nim, na Jego opoce, i On jest głową tego Kościoła. Widzimy, że jest ważne to powołanie, to Boże wyzwanie, które Bóg kieruje w odpowiednim momencie do grupy osób. List do Efezjan. Drugi rozdział, jakbyśmy sobie otworzyli tutaj. Znajdujemy w tym fragmencie słowa Bożego, nauczanie apostoła Pawła, który mówi o tym zjednoczeniu Żydów i pogan właśnie poprzez dzieło Pana Jezusa Chrystusa, gdzie z tych dwóch ludzi powstaje jeden. Jeden, który jest tutaj dzieckiem Bożym. Nie będę tego fragmentu całego czytał, niemniej tutaj przeczytam od 19 do 23 wersetu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. W tym liście, również w 4 wersecie, Bóg nam mówi o tym Bożym porządku, o Bożym powołaniu. My wiemy, jak Pan Jezus chodził po ziemi, to również widzimy to powołanie, które otrzymało 12. 12, których Bóg ustanowił apostołami. Ci apostołowie szli i krzewili Boże prawdy, jak i nawoływali do upamiętania. Nawoływali do tego, aby ludzie się nawrócili, aby ludzie oddali i powierzyli swoje życie Chrystusowi i zaczęli budować swój dom wiary na opoce, na skalę, którą jest sam Jezus Chrystus. Tutaj w 4 wersecie listu do Efezjan czytamy, 11-12 werset przeczytam. Mowa jest o Panu Jezusie. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. A więc widzimy tu, że to Pan Jezus, że to Bóg ustanawia w Kościele, w tym swoim ciele, właśnie te służby, które nie są z przypadku, ale są z Jego powołania, z Jego błogosławieństwem, jak widzimy, i te 5 służb tutaj wymienia. A więc jest pewnego rodzaju porządek. Moglibyśmy wertować Słowo Boże i tutaj w tym momencie bardzo wiele wersetów przytoczyć, które mówią o tym porządku, który ma panować w Kościele. Ale Słowo Boże mówi również o Kościele lokalnym. Mówi, jak widzimy tutaj w wielu wypadkach, o tych kościołach, które były w danych regionach, w danych prowincjach rzymskich, które były w danym mieście. My widzimy tutaj, jak również apostołowie piszą listy. Piszą listy do, widzimy, kościoła w Rzymie, kościoła w Koryncie, w Galacji. Galacja to była kraina i tam było wiele takich społeczności. A więc widzimy, że to były lokalne kościoły i widzimy Księgę Objawienia, gdzie również w tym fragmencie znajdujemy poselstwo Pana Jezusa Chrystusa do kościołów, do zborów, które były tam w Azji, poszczególnych miastach. Wymienia ich 7. Co nie oznacza, że wtedy było tylko 7 kościołów lokalnych, ale akurat te Pan Jezus wymienia. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na 18 rozdział Ewangelii Mateusza i tutaj, abyśmy w tym fragmencie również spojrzeli na to, o czym on mówi i na co on nam wskazuje. 18 rozdział Ewangelii Mateusza i tutaj od 15 wersetu będę czytał. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu 2 lub 3 świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. W tym fragmencie Słowa Bożego widzimy, że istniała lokalna społeczność i Bóg daje jakby pewną instrukcję postępowania w takich sytuacjach, kiedy widzimy, że ten mój bliźni, ten mój brat, który jest dzieckiem Bożym, upada. I widzimy, że na tym przykładzie wspomina on również to, że jeżeli te dwa kroki pierwsze nie spełnią swojego tutaj zadania, należy postawić go przed zborem. A więc widzimy, że istnieje już tutaj w Słowie Bożym wskazówka, że istnieje lokalny zbór, lokalna społeczność dzieci Bożych i one są zobowiązane i zobligowane do tego, aby rozwiązać sprawy zborne, sporne właśnie występujące w tej społeczności. A więc to jest ogólna instrukcja do wszystkich takich społeczności powołanych według porządku Bożego do stosowania właśnie tej również formy dyscypliny. Ale ten fragment nam wyraźnie pokazuje, że istnieje taka instytucja, że istnieje takie zgromadzenie dzieci Bożych, które ma również pewne kompetencje. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na ten samo pojęcie tego zboru, zgromadzenia tych wywołanych, powiedziałbym, powołanych przez Boga dzieci. To jest lokalna instytucja i Kościół. Dzisiaj mówimy zbór, abyśmy tutaj jedną mieli na uwadze, to, że to jest zgromadzenie dzieci Bożych, a więc ludzi, którzy oddali swoje życie Chrystusowi. I widzimy tutaj, że cała gama wersetów tutaj pokazuje, jak ta lokalna, powiedziałbym, organizacja, to zgromadzenie, jak ono funkcjonuje. Wiele tutaj pouczeń również kieruje Bóg właśnie do tego zgromadzenia. Jak oni mają robić? To jest wspólnota ludzi zadeklarowanych, ludzi, którzy zostali powołani, ale również którzy tutaj się określili jako tych, którzy oddali życie Chrystusowi. W Dziejach Apostolskich mamy napisane w drugim rozdziale, w tym fragmencie, życie takiej społeczności. Tych, którzy w dniu zesłania Ducha Świętego, oprócz tych 120 osób, które czekało na wypełnienie się obietnicy Pana Jezusa, jak odchodził z ziemi, kiedy oni modlili się, kiedy stąpił Duch Święty. Widzimy tutaj, że po tym orędziu, mówimy ogólnie kazaniu apostoła Piotra, poruszeni ci ludzie oddali swoje życie Chrystusowi. I Słowo Boże nam mówi, że było ich około 3000. Ale fragment tego Słowa Bożego dalej z drugiego rozdziału pokazuje nam życie tej społeczności. I widzimy tutaj, przeczytam fragment od, może być od 42 wersetu do 47. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. A więc widzimy tutaj pewnego rodzaju na przykładzie tego jerozolimskiego zboru, co się tam działo, jak oni żyli i jak oni wprowadzali Boże objawienie i Boże poselstwo w swoje życie. A więc widzieliśmy, że zgromadzali się, mieli wspólnotę ze sobą. Oni w tej wspólnocie, tak jak widzimy, trwali i trwali również na tym, co Pan Jezus im przekazał, a więc w łamaniu chleba, wieczerza Pańska, w modlitwach. Oni, widzimy, tutaj zgromadzali się, oni czuli tą potrzebę jako Kościół, aby być razem, aby być jednością. I widzimy tutaj, że ich działanie tam, załóżmy tutaj, niekoniecznie dzisiaj jest przekładane na to. Oni tak to odbierali. Widząc wielu ludzi w potrzebie, oni sprzedawali mienie i rozdzielali to między siebie. Dzisiaj na pewno powinnością i wyzwaniem dla Kościoła jest pomoc. Niesienie pomocy, jak wiemy, wdowom, sierotom, opuszczonym, tym biednym, ale również każdym z nas. To jest bogactwo Kościoła, kiedy my razem w wspólnocie żyjemy, widzimy potrzeby tych drugich i im pomagamy. Pomagamy im w różny sposób, i materialnie, i fizycznie, i duchowo, kiedy modlimy się i bojujemy, kiedy widzimy tutaj również wypełniamy to poselstwo modlitwy, tego boju, można powiedzieć, duchowo. Ale jedno, co ich łączyło na pewno, to jedność wyznawania wiary. Wiary w Jezusa Chrystusa. Oni jako zgromadzenie mieli również tutaj, jak widzimy, wspólne cele, które później realizowali. Widzimy tu opis działania zborów, czy w Antiochii, czy Tesalonice, czy jak później mamy opisane listy, które kierował apostoł Paweł, a więc Rzymianie, do Galacjan. Widzimy tutaj w Koryncie, jak pewne problemy powstawały i jak Paweł również ich pouczał jako apostoł wyznaczony przez Jezusa Chrystusa. I tutaj widzimy, że te społeczności, one tutaj miały również prawne aspekty, gdzie zgromadzali się, wiedzieli, kim są, wiedzieli, kto z ich zboru jest. Widzimy, że jak Słowo Boże mówi w dziejach apostolskich, nikt z postronnych się do nich nie przyłączał, a więc oni mieli świadomość, kto jest członkiem tej społeczności, członkiem tej wspólnoty, a kto nie jest członkiem tej wspólnoty. Również widzimy, że dzisiejsze społeczności, które są zbory albo kościoły lokalne, jakbyśmy powiedzieli tutaj w danej miejscowości, one mają również pod względem prawnym, jak i społecznym pewne zadania do wykonania, które realizują w myśl, załóżmy, tej wspólnoty serc i wiary, którą mają, ale również tego codziennego życia. To jest opieka duszpasterska, a więc jeżeli jestem członkiem społeczności, to mam swojego przełożonego, mam pasterza. Ten przełożony, musimy zobaczyć, który jest, powinien być wyznaczony tutaj przez Boga. To nie jest licytacja i powołanie przez człowieka, ale musi być w tym Boże powołanie. Jak widzimy, Kościół realizował to, kiedy apostołowie idą i głoszą Ewangelię i zgromadzają się ludzie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, ustanawiają im, jak widzimy, starszych, ustanawiają im diakonów. A więc widzimy, że młodszy od starszego otrzymuje błogosławieństwo. Apostołowie zostali wyznaczeni przez Pana Jezusa, niosą tą prawdę, oni głoszą Ewangelię. Widzimy, że zgromadzają się ludzie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, kiedy powierzają Mu swoje życie, i oni namaszczenie dają i wyznaczają znowu starszych, przełożonych w tych społecznościach i również diakonów. Oni to życie, jak widzimy, tej społeczności toczy się dalej i widzimy, że ci, którzy mają namaszczenie Boże, również to błogosławieństwo spływa przez nich na tych, którzy są w tej społeczności. A więc takie, powiedziałbym dzisiaj, dowolne powoływanie kościołów czy zgromadzanie się, ktoś mówił o kościołach domowych, jeśli one nie mają charakteru, załóżmy tutaj, tej akceptacji przede wszystkim tej Bożej drogi, gdzie przekazuje się błogosławieństwo, to uważam, że to jest samozwańcze i tutaj w tym momencie nie jest to Boże, że tak powiem, zgromadzenie. Chciałbym powiedzieć, że również tutaj ta opieka, która jest z uwagi na, tak jak mówiłem, starszych, tych przełożonych, którzy odpowiadają przed Bogiem, oni również niosą pomoc, organizują w tych trudnych warunkach. Oni również organizują życie tej społeczności, a więc to jest sprawa służb. Na przykładzie naszego zboru, tu gdzie jesteśmy, widzicie ile tu jest zabiegań, powiedziałbym, takich w ciele. Ale tak, trzeba je zrobić. Trzeba wziąć i umyć tą podłogę po naszym zgromadzeniu. To trzeba wziąć i jak ktoś wychodzi, takie powiedzonko jest, ostatni gasi światło, więc ktoś to światło też musi wyłączyć. To jest to, że jak wychodzi tu grupa, która uwielbia, muzycy, widzicie ile tu jest tego sprzętu, który wymaga opieki. Są ci, którzy prowadzą nas w uwielbieniu, wyznaczeni są do tego. I myślę, że rozumiemy to, że to wyznaczenie do służby, ono idzie z góry. Są wyznaczeni starsi. Starsi również wyznaczają, jak widzimy, następnych. Wyznaczają również diakonów. Błogosławią tych, którzy wchodzą albo pod duchowym, załóżmy tu, zrozumieniu wyznacza się ich do służby. To niesie z sobą, tak jak powiedziałem, od góry błogosławieństwo. Pan Jezus głową Kościoła. Pan Jezus wyznaczył apostołów. Apostołowie wyznaczyli starszych. Starsi wyznaczają tutaj porządek pracy w zborze, o czym zresztą znajdujemy zapisy w Słowie Bożym. Tutaj też ten członek społeczności dzieci bożych ma prawo oczekiwać, a z drugiej strony jest objęty opieką duchową. Jest wyznaczona ta grupa, która modli się, gdzie w różnych sytuacjach życiowych modlą się i zwracają do Boga o interwencję w życiu danego człowieka. Widzimy tutaj, że również pewne posługi, które są w tych społecznościach i one wymagają tutaj w życiu załatwienia tych spraw, chociażby chrzest, chociażby błogosławieństwo dzieci, chociażby tutaj, jakbyśmy powiedzieli, sprawę zawarcia związku małżeńskiego, czy chociażby taką posługę, jaką jest pogrzeb. Do tego tutaj ci ludzie również są wyznaczeni przez Boga, gdzie te posługi wykonują. Chciałbym powiedzieć, że nie dla wszystkich jest to oczywiste. Nie wszyscy uważają, że jest to konieczne. Mogą powiedzieć, no chodzę do tej społeczności, znam ją, pomagam im, włączam się w pewne służby i tak dalej. Ale nigdy nie chcą być członkami. Nigdy nie uważają, że jest to potrzebne, żeby zadeklarować się jednoznacznie do pracy w tej społeczności, powiedzieć tak, jestem z wami i jest mi z wami po drodze. Mówią, wystarczy mi to, ja tu chodzę od tylu lat, usługuję i robię różne rzeczy i właściwie nie odczuwają takiej, załóżmy, potrzeby, żeby wziąć i powiedzieć, jestem z wami. Daję tą deklarację i deklaruję, że jestem z wami, chcę z wami współpracować, chcę z wami być razem w dobrym i złym. Ale chcą zachować pewną niezależność. to, co uważam za słuszne i dobre, to się włączam, a w to, co nie podoba mi się, zostawiam was, to sobie róbcie. Ja z tym nic nie mam wspólnego. Ja do tego się nie dokładam. Ale chciałbym zrobić takie porównanie. Czy załóżmy zakochana dziewczyna w swoim chłopaku, to, że z nim dużo chodzi, dużo przebywa i tak dalej, przez wiele lat są razem, może uważać się za żonę? Na pewno nie. Za żonę może się uważać tak, jeżeli złoży co przyrzeczenie, przysięgę. Tak, ja chcę być z tobą aż do końca życia i deklaruję, czy dobrze, czy źle z tobą być i z tobą wspólnie żyć. Po takiej deklaracji złożonej, kiedy staje się jego żoną, widzimy te prawa, obowiązki są w zupełnie innym świetle. Dzielą dobro i zło. Czują się wspólnotą. Natomiast na zasadzie takiej, że jestem tu z wami i pomagam i robię, ale tak ogólnie rzecz biorąc, nie jestem z wami. Po co mi tam jakaś deklaracja? A po to, żeby było jasne dla wszystkich i dla niego również, że ja deklaruję, że ja chcę być z wami. Że ja deklaruję, że chcę włożyć tu całe swoje serce i wszystko w to zgromadzenie i będę robił wszystko tak, jak Bóg mi robi. Szanuję porządek Boży. Niech każdy ma starszego. A więc widzę, że ja też mam starszego. Jakub mówi, choruje ktoś między wami. Niech zrobi co? Przywoła starszych zboru. A więc, jeżeli ja nie jestem członkiem tej społeczności, to pytanie jest, czy tego, kogo mam przywołać, a on jest starszym tego zboru, on jest moim starszym? On nie jest moim starszym. Dlatego, że ten starszy jest ustanowiony dla tej społeczności, dla tych dzieci Bożych. To, że ja go uznaję jak starszego, to jest zupełnie inna sprawa. Ale nie mogę powiedzieć i utożsamić się, to jest mój starszy. Szereg aspektów tutaj, załóżmy, tego funkcjonowania mógłbym wymieniać, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że chodzenie tutaj, współdziałanie, co jest bardzo, bardzo szlachetne i dobre, i żeby ktoś mnie nie zrozumiał, że ja tutaj jestem przeciwko tym, że ktoś chodzi, że jestem przeciwko tym, którzy włączają się w pracę tego zboru. To jest zupełnie inna sprawa. Ale również chciałbym powiedzieć, że chciałbym wiedzieć, że jesteś ze mną. Że nie występujesz gościnnie, tylko że jesteś cząstką tej społeczności, w której mamy przywilej i wyróżnienie razem być. Zbór to wspólnota. I nie możemy tego tutaj w żaden sposób podważyć. Chciałbym, abyśmy wrócili i tutaj również spojrzeli na Słowo Boże, które mówi o pewnej zasadzie uległości, o pewnym szacunku do przełożonych. Jak widzimy osoby, które stają z boku, nie zawsze ich to obowiązuje. Nie mam nic przeciwko temu bratu. Z kolei to, co on mówi, nie muszę być uległy, nie muszę czuć się zobowiązany. Ale również muszę wziąć pod uwagę, że błogosławieństwo, które spływa przez tych starszych, dotyka tych owiec, które są w tym stadzie. Pierwszy list do Koryntian, jakbyśmy sobie otworzyli tutaj. Chciałbym, abyśmy 5 rozdział sobie otworzyli i spojrzeli na Boże Słowo. Fragment tego rozdziału mówi nam o sytuacji w zborze. Brzydkiej, o niemoralności. Ale chciałbym nie skupiać się na tej niemoralności, ale chciałbym skupić się na Słowie Bożym, które tutaj mówi o tej wspólnocie. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A weźcie wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Na pewno jednoznacznie widzimy tutaj, że ci, którzy są członkami tej społeczności, również podlegają pewnego rodzaju ocenie moralnej i również pewnych restrykcji, które wyciąga się w stosunku tych, którzy, powiedziałbym, żyją. Pewnej dyscyplinie, którą tutaj mówi. A więc jeżeli ta dyscyplina ma być i tak dalej, to widzimy, że również ona jest wobec członków, nie wobec ludzi, którzy są poza zborem. W tym samym rozdziale apostoł Paweł w tym liście do Koryntian mówi 11 i 12 werset. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? A więc musi być świadomość tego, kto jest w zborze, a kto nie jest w zborze. Żeby z jednej strony również tutaj móc zastosować tą dyscyplinę. Ja tutaj nie chcę rozwijać 11 wersetu i żeby ktoś nie myślał, że wszyscy ci, którzy nie są członkami zboru, to w tym momencie są chciwcami, pijakami, grabieżcami. Nie mówię o tym, ale mówię o tym, że członkowie zboru podlegają pewnej dyscyplinie. Że ci, jak widzimy, wiedzieli, kto jest w zborze, a kto jest poza tą społecznością. Kiedy patrzymy na Słowo Boże, widzimy Izrael. Izrael, można powiedzieć, który był umiłowanym ludem Bożym. Widzimy porządek Boży, jaki Pan tam również wprowadzał. Widzimy ich, jak byli ustawieni, uporządkowani. Jak Bileam wyszedł i patrzył, jak ten obóz Izraela jest zorganizowany, jak oni funkcjonują, to był pełen zachwytu. Widzimy, że tam były rody, spisani byli, policzeni byli, wyznaczeni do służby. Który, załóżmy, tam w tym momencie mógł wejść sobie do świątyni, kiedy chciał i jak chciał, i robił, co chciał. Widzimy, że byli ci, którzy byli odpowiedzialni. Widzimy, że kapłani. Widzimy, że ci, którzy byli z rodu Lewitów, z rodu Arona, ale on też pochodził z rodu Lewiego. Widzimy tutaj, że tylko z tego rodu Kehata mogli wchodzić do miejsca najświętszego. Że tylko ci kapłani mogli służyć, załóżmy, przy ołtarzu. Ci mogli tylko śpiewać, ci mogli grać, ci mogli uwielbiać. Dawid wyznaczył taką grupę. To było wszystko uporządkowane. Ale widzimy, że Bóg również co? Zlecił im spis ludności, żeby wiadomo, kto, jak, ile. Oni mieli księgi rodowodowe i również wpisywali do tego swojego rodowodu wszystkich, którzy się urodzili. To były szczegółowe zapisy. A zapytam się w tym momencie, bo ktoś powie, no ale Bóg wie, kto jest. To nie jest ważne. Czy ja będę w społeczności, czy nie będę w społeczności. Oczywiście Bóg też powiedział i uporządkował, że do takiej społeczności, do ludu Bożego możemy być, musimy być. Jesteśmy co? W duchowym wymiarze Kościoła powszechnego. I nie ma znaczenia Kościół lokalny, jeżeli ja jestem dzieckiem Bożym. Ale również widzimy, że Bóg prowadzi taką księgę, jaka się nazywa Księga Życia. I On wpisuje te dzieci, które otrzymają nowe imię od Boga i które Bóg uznaje za swoje dzieci. A więc też bierze i skrupulatnie tutaj Bóg prowadzi zapis tych osób. Uważam, że tak, że Kościół lokalny, czy powiemy zbór, to jest wspólnota. To jest społeczność, która uznaje Boży porządek, Boży autorytet. Ja nie muszę rozwijać tutaj, wiemy z tych fragmentów bardzo króciutkich, w tej chwili zasygnalizowanych, że Bóg wyznaczył. Bóg wyznaczył w wielu wypadkach również i wyznacza do dzisiaj. Wyznacza starszych, wyznacza diakonów. W zborach również to robi i to powołanie jest od góry. To nie jest samozwańcze. Widzimy, że w tym kościele działa tych pięć służb, o którym czytałem. Apostoł Paweł wymienia w liście do Koryntian, wymienia w liście do Rzymian w 12 rozdziale, ale i fragment listu do Efezjan, który przed chwilą czytałem. I ci, którzy są odpowiedzialni za tą pracę w tej społeczności dzieci Bożych, oni mając Boże namaszczenie, również wyznaczają do pracy spośród dzieci Bożych, spośród dzieci Królestwa, tych, którzy w danym momencie usługują. Oni otrzymują od nich namaszczenie i to namaszczenie jest namaszczeniem Bożym. Jeżeli powołanie takiego człowieka, takiego starszego diakona jest również powołaniem Bożym. Nie będę rozwijał tego. Temat jest jak rzeka, niemniej chciałbym tutaj powiedzieć jedno, że jestem mocno przekonany do tego, że pomimo, że niektórzy dzisiaj stronią i uważają, że żadna tam deklaracja, żaden zapis nie jest istotny i nie jest Boży, chciałem dzisiaj zrobić wyzwanie, aby się zastanowili, czy tak naprawdę nie jest to Bożym porządkiem i Bożą wolą, żebyśmy mieli swoją społeczność, zadeklarowali tą wspólnotę, również tym, załóżmy, że jestem z wami i chcę z wami kroczyć. Że z drugiej strony w myśl poselstwa, abyśmy jedni drugich za wyższe uważali od siebie, ona w tym momencie może być, uważam, zrealizowana, szczególnie w tej, powiedziałbym, społeczności dzieci Bożych. Często to, kiedy się dystansuję od tego, mogę powiedzieć, uznaję waszych starszych, uznaję diakonów, ale jak widzimy, dystansujemy się od tego i zachowujemy swoją pewną niezależność i wolność. Pod rozwagę daję i myślę, że na zakończenie chciałbym, abyśmy Ewangelii Jana otworzyli 17 rozdział, gdzie tutaj mamy w tej fragmencie Słowa Bożego modlitwę Pana Jezusa. Tak ją ogólnie mówimy o arcykapłańskiej modlitwie Pana Jezusa. I tutaj w tych fragmentach tego, powiedziałbym, tej modlitwy, tej prośby, którą Pan Jezus kieruje do Ojca, również jest kilka myśli i wskazówek dotyczących nas jako dzieci Bożych. Tutaj widzimy Pan Jezus i przeczytam fragment 21-22 werset, nie rozwijając już więcej tych fragmentów, ale tutaj czytam 17 rozdział Ewangelii Jana, 20-21 werset. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Wielki apel Pana Jezusa i tutaj przez Niego do nas, aby byli jedno. 22 werset mówi, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Myślę, że to również dzisiaj ten apel chciałem tym fragmentem zakończyć. Aby było jednoznacznie, że jesteśmy jedno. Że tak jak Pan Jezus modlił się i apelował i prosił Ojca, tak jak my, Ojcze, jesteśmy jedno w wspólnocie, w tym takim głębokim związku miłości, na dobre i złe, tak również pragnie, aby ci, którzy zostali na ziemi, ci, którzy uwierzyli w Niego, oddali swoje życie Panu Jezusowi, aby również tu byli tak mocno zespoleni ze sobą. W pracy, modlitwie, w tym, można powiedzieć, również poselstwie, które Pan zostawił. Idźcie i czyńcie uczniami. Idźcie i czyńcie uczniami. Tak jak Pan Jezus tutaj mówił, że aby ten świat uwierzył. I aby ci, którzy uwierzyli, również stawali się jednością. Aby w tym jednym chórem, jednym głosem, tak jak jest jedna wiara, jeden chrzest, i widzimy tutaj, że tutaj ta jedność serc i oddawanie chwały Chrystusowi miało również ten charakter jednomyślności. A więc moja dzisiejsza usługa ma przede wszystkim również zachęcić, abyśmy z jednej strony, ci, którzy są w społeczności, zdawali sobie sprawę z tego, że jest to Boża droga, że jest to Boże pouczenie dla ludu Bożego, aby byli w wspólnocie, ale byli jedno. Żeby się wspierać, żeby sobie pomagać i nieść pomoc, to jedno. Ona może być różnie materialna, ona może być pomoc fizyczna, ona może być pomocą duchową. Modlę się za kogoś, wspieram go, stoję, powiedziałbym, takim murem modlitewnym za te osoby, za tą osobę, która jest mi bliska. Zanoszę prośby i bojuję o tą osobę. Ale to jest również ta sprawa, kiedy włączam się w tą codzienność życia społeczności, w której jestem. Że jest to ta moja Boża rodzina, gdzie również jestem w stanie oddać swój czas, swoje talenty po to, żeby ona lepiej funkcjonowała. Po to, żeby ona z aprobatą i błogosławieństwem starszych, aby wydawała lepszy owoc, rozwijała się i również mogła tu spełniać poselstwo, które Pan Jezus pozostawił nim. To nie goście, tak jakbym powiedział ogólnie, będą wytyczali i gruntowali tutaj w naszym zborze naszą jedność. Nie będą gruntowali naszą gorliwość. Ale to my powinniśmy wzajemnie się zachęcać. My wzajemnie powinniśmy tutaj walczyć w modlitwie i bojować. Ze smutkiem przyjmuję spotkania poniedziałkowe. Dobrze, że ten płomień modlitwy się tli chociaż, ale powiem szczerze, że pragnienie mojego serca i tak wewnętrznie i duchowo ubolewam, że jest nas tak mało na modlitwie, w tym boju, gdzie przynosimy wspólnie jako wspólnota te prośby nasze i kierujemy do Boga. Chciałem powiedzieć, że ci, którzy są gośćmi, trudno, tak bym powiedział, żeby tak angażowali się i przyjmowali te wszystkie wydarzenia i inicjatywy, które są w społeczności. Z drugiej strony każdy z nas, uważam zawsze, ubogaca życie takiej społeczności, wnosząc to, co Bóg kładzie na jego serce. Kiedy stoimy z boku, dystansujemy się, nie za bardzo jesteśmy zainteresowani tym, co w wielu wypadkach tam się dzieje, jakie występują problemy. Wróciłbym do tego, że nie mają takiej chęci, nie mają takiego motoru, aby brać taki żywy udział w życiu tej społeczności, w życiu zboru. Jak wiemy, wracając do tej myśli, o której powiedziałem, tak jak osoba, która się nie zadeklarowała i nie powiedziała jednoznacznie tak, chcę być z wami na dobre i na złe i wtedy może uważać się za członka społeczności, który tutaj jest w tym zgromadzeniu. To jest, wydaje mi się, tak samo jak wracając do tego o tym małżeństwie, co dzisiaj jest bardzo modne, wolna miłość, wolny związek, kiedy ludzie nie poczuwają się do tego, aby związać się, tak jak powiedziałem, tym małżeństwem. Dziewczyna, która spotyka się ze swoim chłopakiem i już od lat chodzi, powtórzę to, nie może uważać się za żonę, nie może uważać się za tą osobę, która jest towarzyszką życia i może swojego partnera nazywać mężem. Dopiero zawarcie ślubowania, zawarcie tego oświadczenia, bez względu jak ono wygląda, w jakim kraju i zewnętrznie i prawnie, jak ten, powiedziałbym, ceremoniał przebiega, ale ta deklaracja i to złożenie tutaj tego ślubowania jednoznacznie określa jej prawa i również obowiązki. Tak również podpisanie tutaj pewnego rodzaju zobowiązania, a inaczej mówiąc, deklaracji, złożenia deklaracji jest również tym jednym, jednoznacznym i oczywistym sygnałem wyrażenia mojej woli i związania się z tą grupą osób, z tą społecznością, którą w tym momencie uważam za Bożą instytucję, za Boży zbór, za Boże zgromadzenie. Chciałbym przeczytać na ostatni fragment z psalmu 34, gdzie tutaj, jak sami wiecie, wiele mądrości Bóg przekazuje również nam. I 34 psalm i przeczytam 8 werset. Tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego mówi się o opiece, o błogosławieństwie Bożym. 8 werset mówi: Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją i ratuje ich. Myślę, że Anioł Pański zakłada również obóz wokół zboru, który Bóg powołuje, wokół zgromadzenia dzieci swoich i wydaje mi się, że doświadczamy tego, że wokół nas go zakłada i również tutaj w różnych sytuacjach życia ratuje nas. Niech nam Pan błogosławi. Amen.